Przyjechałem tutaj do południa wczoraj, ale chcę powiedzieć o takich pewnych wrażeniach z podróży, bo pociąg był bardzo przepełniony, każde miejsce było zajęte, ludzie wracali z przysięgi. No i oczywiście, co temu może towarzyszyć? No, towarzyszy temu alkohol. I przedział, albo być może dwa przedziały dalej, no, tam się działy bardzo takie sceny, no, nie do powtórzenia, i głośne przekleństwa, i wulgaryzmy, i krzyki, i hałasy. W tym przedziale, w którym ja jechałem, było troszeczkę kulturalniej, wprawdzie tam trzy osoby sobie popijały alkohol, ale w miarę zachowywały się dobrze. I połowa z nas w przedziale, właściwie można powiedzieć, była trzeźwych, a połowa takich nie za bardzo. No i tak chłopaki zaczęli opowiadać o swoich wrażeniach z wojska. No i też się dołączyłem do tego i zacząłem opowiadać o moich doświadczeniach już jako człowieka wierzącego. I zacząłem mówić o tym, że nie było mi lekko, że dosyć ciężko mi było wojsko, ale Bóg mi błogosławił. No i potem zacząłem świadczyć o Panu Jezusie. I wyobraźcie sobie, nawet nie oglądnąłem się kiedy, nagle przedział prawie zrobił się pusty. Sobie, no co jest? No wiem właściwie, co jest. Jak człowiek zaczyna głosić Ewangelię, to ludzie uciekają. I jak alkohol się leje, to wszyscy w grupie, prawda, każdy w grupie, wszyscy się czują dobrze w tej atmosferze. To jest świat. Świat czuje się ze sobą dobrze. Człowiek wierzący nie będzie się dobrze czuł tam, gdzie jest świat. Będzie w swoim sercu bardzo będzie miał duży niepokój w swoim sercu. To nie jest środowisko dla człowieka wierzącego. Ale dwie osoby zostały, dzięki Bogu. Na pięć osób, ja byłem, w przedziale jest osiem osób, to znaczy się tak, pięć osób wyszło, dwie zostały. To znaczy, że to jeszcze statystyka nie jest najgorsza. To się mówi, że jak pięć osób, z pięciu chociaż jedna jakby została, też byłoby dobrze, prawda? Jak myślę, jakby sto osób wyszła, jedna by została, też by było bardzo dobrze. I właściwie mogłem to świadectwo dokończyć. Ten jeden z takich, tych, którzy zostali, to właśnie mówi o tym, że właściwie mam głębokość przekonany, że papież był bez grzechu. No, takie ludzie mają przekonania, że on nie był grzesznikiem, no był taki dobry człowiekiem i w związku z tym powiedziałem, że niestety, ale był grzesznikiem, był człowiekiem śmiertelnym, w związku z tym był grzesznikiem. Tylko nieśmiertelny Bóg nie jest grzeszny. Jest święty, jest bez grzechu, jest wszechmocny, wszechwiedzący. I mówię, tylko On może Twoje modlitwy wysłuchać. Potem troszeczkę mówiliśmy o Marii, aczkolwiek ten temat zawsze jest troszeczkę taki drażliwy, ale w tym przypadku nie był specjalnie drażliwy. Powiedziałem, że Maria jest kobietą błogosławioną, wybraną przez Boga. No tak jak mówi Pismo Święte, natomiast nie modlimy się do niej. Ona nie może być pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, ponieważ jest tak samo była zwykłą śmiertelnicą. I sama potrzebowała Boga, sama potrzebowała Zbawiciela. I w związku z tym, tak jak Biblia o niej mówi, tak należy nam głosić. Nic więcej, nic mniej. I muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, że ludzie czasami mają w tym świecie, w katolickim społeczeństwie, jeżeli ktoś z nas dzisiaj może przyszedł jeszcze tak jako gościnnie z kościoła katolickiego, to chcę na to zwrócić uwagę, że wmawia się ludziom, ogólnie powszechnie się wmawia, że wszyscy są dziećmi Bożymi. Wszyscy są dziećmi Bożymi. Ja to wiele razy słyszałem, że wszyscy przecież jesteśmy dziećmi jednego Boga. Ale przecież Biblia tak nie mówi, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Biblia rozróżnia na dwie kategorie ludzi. Dzieci gniewu i dzieci światłości. Nie ma innego podziału. Nie można powiedzieć, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Wszyscy ludzie są stworzeniem Bożym. Staliśmy wszyscy stworzeni przez Boga. Ale czy wszyscy są dziećmi Bożymi? Słowo Boże mówi, że ludzie, którzy żyją w grzechu, którzy żyją w pożądliwościach swojego ciała i zmysłów, są dziećmi buntu. Są dziećmi gniewu. Są pod władzą i panowaniem szatana, a więc są dziećmi szatana. Jezus powiedział do uczonych w piśmie, ojcem waszym jest diabeł. Więc mając jako swojego ojca, te dzieci mają jako swojego ojca diabła. Ale dziećmi Bożymi stajemy się wtedy, kiedy przyjmujemy Bożą miłość do serca. Kiedy przyjmujemy Pana Jezusa do serca, jako naszego osobistego odkupiciela. Tego, który nas odkupił, który nas zbawił. Kiedy pokutujemy, kiedy wyznajemy naszą winę, Bóg nas przyjmuje jako swoje dzieci umiłowane. Wprowadza nas do rodziny Bożej. Staje się naszym dobrym pasterzem. I to jest droga do Bożego dziecięctwa. Tym, którzy go przyjęli, mówi Paweł apostoł, przepraszam, tym, którzy go przyjęli, mówi Jan w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, którzy go przyjęli, Pana Jezusa, do swojego serca, do swojego życia, Bóg dał prawo, a jednocześnie też w innym przekładzie jest napisane moc, Bożą moc Ducha Świętego do tego, żeby nie tylko z nazwy byli dziećmi Bożymi, ale żeby nimi prawdziwie byli w mocy Bożej, w nowym życiu. I potem jest powiedziane, którzy narodzili się nie z krwi, to nie są dzieci Boże, te, które się rodzą z krwi i z ciała. To są dzieci cielesne. Ale ci, którzy się rodzą z Ducha, z Boga, ci, którzy się rodzą, odrodzeni są poprzez moc Bożego Słowa. Ci dopiero stają się dziećmi Bożymi. Dlatego być dzieckiem Bożym, mówi nam Jan, bo do tego właśnie chcę nawiązać, pierwszy list Jana, mówi nam, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i Słowo Boże mówi, i nimi jesteśmy. Więc mamy na to patrzeć, mamy patrzeć na Boga, który tak wielkie miłosierdzie okazał nad nami. Tak wielką miłość, nie wtedy, kiedy my byliśmy dobrymi, sprawiedliwymi, bo nie ma takiego na ziemi, ale wtedy, kiedy byliśmy bezbożnikami. Bóg dał dowód miłości swojej, że Jego Syn cierpiał za grzechy nasze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego nas świat już nie zna. To są dwa różne światy. Świat ciemności, o którym mówiliśmy, to jest świat, gdzie są wulgaryzmy, gdzie są przekleństwa i ludzie wprawdzie kiwają głowami i mówią, no on chyba był źle trochę wychowany, albo mówią, dlatego przeklina, bo jest pod wpływem alkoholu, ale nikt tego nie nazywa nieprawością. Nikt tego nie nazywa grzechem, nikt tego nie nazywa złem, tylko każdy mówi, no mógłby być troszeczkę lepiej wychowany. Co to znaczy lepiej wychowany? Czy to znaczy, że jak ktoś jest lepiej wychowany, to jest mniejszym grzesznikiem? Wszyscy na równi przed obliczem Boga jesteśmy na równi grzesznikami. Bóg nie ma takiego podziału, nie ma takiego uszafladkowania grzechu, że jest ciężki, lekki, średni. Przed Bogiem grzech jest grzechem. Nawet formuła Kościoła katolickiego mówi, że człowiek grzeszy myślą, mową i uczynkiem. Ale to jest właśnie świat ciemności, gdzie są przekleństwa, gdzie są kłamstwa. Ja mówię, człowiek chyba z największą łatwością kłamie. Już od małych lat, wczesnych lat dzieciństwa człowiek kłamie. Zrobiłeś to? Nie. Kłamie. Kłamstwo przychodzi. Czy trzeba się kłamstwa uczyć? Kłamstwo samo przychodzi. Czy trzeba się uczyć buntu? Nie. Dwuletnie dziecko już potrafi się buntować, potrafi się odwracać od rodziców, potrafi tupać nogami. To wszystko jest efektem buntu i przekory. Skąd to się bierze? Z serca. Człowiek jest zbuntowany już od samego początku. A potem tylko staje się coraz bardziej wyrafinowany w grzechu. A więc to jest świat. Ale dzieci Boże to już nie jest świat. To jest światłość Boża. To jest nowe królestwo, gdzie obowiązują nowe zasady. Obowiązuje nowy język, obowiązuje inne myślenie, obowiązuje inne postępowanie. To jest królestwo Boże. To jest pokój, to jest radość i to jest sprawiedliwość w Duchu Świętym. To jest królestwo Boże, który jest w naszych sercach. I bracia i siostry, taką cechą charakterystyczną dla dzieci Bożych, po czym można poznać dziecko Boże? Taka jedna bardzo charakterystyczna rzecz, że to nowe życie, jeżeli jest naprawdę nowe życie w człowieku, to taki człowiek będzie lgnął do Słowa Bożego. Zauważyłem, że to jest jedna podstawowa zasada, że nowe życie to jest pragnienie Boga. To nowe życie, to jest pragnienie Boga, to jest pragnienie Słowa. I Jan apostoł mówi o tym, że my jesteśmy z Boga. Jest powiedziane, kto zna Boga, słucha nas. A więc kto zna Boga, to słucha, to przychodzi i nastawia uszy na słuchanie. Jezus powiedział, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A więc taka odrodzona osoba, takie dziecko Boże przychodzi, nadstawia uszy i słucha. I zachowuje. Jakub mówi, przyjmujesz z łagodnością słowo, które jest wszczepione w twoją duszę. Nawet jeśli ono jest napominające, to nie będziesz się wzdrygał, nie będziesz się buntował, ale z łagodnością do serca je przyjmiesz. I czasami my dużo mówimy na temat miłości. Albo ktoś mówi, że nie ma miłości, albo że ktoś ma mało miłości. Bardzo często ci, którzy mówią, że nie ma miłości, to ta osoba w ogóle jej nie ma. Zauważyłem taką jedną rzecz, że osoby, które mówią, że gdzieś nie ma miłości w zborze, to one jej w ogóle nie mają. Oni nie mają nawet pół paznokcia miłości. I to są najbardziej, przepraszam, jeśli bym kogoś uraził, ale to jest najbardziej niebezpieczne, kiedy ktoś mówi, że nie ma miłości. To znaczy, że ty jej w ogóle nie masz. Takiej miłości. Miłość Boża nie przychodzi przez takie sobie, powiedzmy, nie wiem, no jest zewnętrzny ceremoniał jakiś, to nie jest Boża miłość, że ktoś jest w dobrym, błogim stanie, że ktoś ma, jest jakimś takim podnieceniu duchowym, to nie chodzi o taką miłość, że jest tam po prostu dobrze. Miłość Boża rodzi się ze słuchania Bożego Słowa. Tak samo jak się rodzi wiara. Tam, gdzie nie ma wiary, tam nie ma miłości. Jeżeli w sercu masz żywą wiarę, to owocem tej wiary będzie miłość. A skąd się rodzi wiara? Ze słuchania. I dlatego Jan apostoł mówi, lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. I potem jest powiedziane, potem poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym? Po miłości poznajemy. Ale kiedy jest ta miłość? Kiedy słowo Boże jest zachowywane. Po tym poznajemy prawdziwą miłość. A to trzeba trudu, bracia i siostry. To trzeba wysiłku do tego. Ta miłość nie przychodzi tak po prostu poprzez stryknięcie sobie palcami. Ona nie przychodzi tylko na takie zawołanie. Do tej miłości trzeba trudu i poświęcenia. Kto zachowuje słowo, w tym się prawdziwie dopełnia miłość Boża. I Jezus mówi, prawdziwe owce głosu mojego słuchają. I co dalej robią? Ci, którzy słuchają, to Pan mówi, idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt ich nie wydrze z ręki mojej. Ale musi być warunek. Słuchają i idą za Jezusem. To jest trud. To jest poświęcenie. To często jest cierpienie. Miłość to jest trud. Wiecie skąd ja to wiem, że miłość to jest trud? Z listu do Tesaloniczan, bo w tym liście do Tesaloniczan kiedyś mnie to bardzo ujęło. Czym jest tak naprawdę miłość? Apostoł Paweł w pierwszym liście Tesaloniczan w rozdziale pierwszym mówi o wierzących, że mam w pamięci dzieło waszej wiary i trud miłości. Miłość jest trudzeniem się. To jest praca. Tak samo jak w małżeństwie. To przecież to tak nie przychodzi sobie tak po prostu. Trzeba nad miłością pracować. Trzeba się trudzić. Trzeba o nią zabiegać. Trzeba jej pragnąć. I obostronnie to musi się być, zarówno ze strony małżonka, jak i współmałżonki. Jeżeli tylko będzie jednostronnie, to też się nie zrealizuje ta miłość. Muszą być obie strony otwarte na przyjmowanie miłości. Bóg jest zawsze otwarty, żeby ją ofiarować. Ale czy my jesteśmy otwarci? I bracia i siostry, jesteśmy właśnie dziećmi Bożymi. I to, co chciałem powiedzieć na początku, że to się tak charakteryzuje, że dzieci Boże zdrodzone z Boga słuchają głosu Pana, idą za Nim. Ale jeszcze się nie objawiło, Słowo Boże mówi, umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Teraz jesteśmy na etapie nowego stworzenia, ale jesteśmy jeszcze w starych ciałach. Aczkolwiek nowe stworzenie, ale jeszcze stare ciało. Jesteśmy w tym ciele. A więc jest to jakiś nasz etap naszego życia, że Bóg nas zbawił, uczynił nas swoimi dziećmi, jesteśmy nowym stworzeniem, ale ciągle jeszcze jesteśmy na tej ziemi i ciągle jesteśmy w tym ciele. A skoro jesteśmy w tym ciele, to duchem sprawy ciała umartwiać musimy. Niestety, ciało nam ciąży, ciało nas obciąża i ciało nigdy nie jest zgodne z duchem. Ono zawsze będzie w odwrotnym kierunkach. Duch Święty czyni coś innego niż ciało. Zamysłem ducha jest życie i pokój, a zamysłem ciała jest śmierć. I ci wszyscy, którzy są w ciele, Biblia mówi, Bogu się podobać nie mogą. Tylko ci, którzy żyją w duchu. I tutaj jest powiedziane, że umiłowani, następny etap to będzie przyjście Pańskie. I przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest najbardziej wspaniałym wydarzeniem całej historii. Przyjście pierwsze Pana Jezusa Chrystusa na tą ziemię było zapowiedziane przez pisma proroków, na które się Pan Jezus sam powoływał bardzo mocno po zmartwychwstaniu, że wypełniły się pisma proroków. Bracia i siostry, ale ta błogosławiona nadzieja powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo dokładnie zapisana w obietnicach Starego Testamentu, jak i w przypowieściach, także i Nowego Testamentu. jest dokładnie zapowiedziane przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I my, jako lud wierzący, lud dzieci Boże, oczekujemy tej błogosławionej nadziei objawienia się wielkiego Boga i przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czy oczekujemy? Czy oczekujemy? Jako Boże dzieci, jako to Boże nowe stworzenie, czy my oczekujemy, kiedy nasz Pan się objawi? Pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa miało miejsce, jak czytamy na początku wszystkich Ewangelii, bardzo skromne było przyjście Pana Jezusa. Bardzo skromne, bardzo ubogie, bardzo pokorne. I życie Pana Jezusa było skromne i ubogie. Ale bracia i siostry, a śmierć Pana Jezusa była haniebna, okrutna, przeklęta. Ale powtórne przyjście Pana Jezusa będzie w pełnej chwale, będzie w pełnej mocy. Pan Jezus nie przyjdzie sam, ale przyjdzie w obecności aniołów i zastępów świętych. I będziemy wszyscy Go mogli podziwiać. Boże dzieci na całym obliczu ziemi będą mogły wpatrywać się w oblicze Pana i będą, bracia i siostry, cudownie przemienieni. Słowo Boże mówi, ci, którzy Go ujrzą, ci, którzy Go zobaczą, w jednym mgnieniu oka, w jednym mgnieniu, w jednej chwili zostaną cudownie przemienieni i zostaną pochwyceni na obłoki i przemienieni i tak już zawsze będą z Panem. I to jest tak wielka radość, to jest taka wielka nadzieja, o której apostoł Paweł nam mówi, że to jest nasza pociecha. Pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. I wiedzcie, mówi Paweł dalej, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to przyjdzie nagle zagłada na nich. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tylko to, co może naprawdę dać Pan, tylko to, co może być tylko w sercu danym od Boga, to jest ten pokój, to jest to bezpieczeństwo, to jest to Boże nawiedzenie. I ja myślę, że to urośnie do takiej wagi wręcz bluźnierstwa, przekleństwa, że ludzie zaczną sobie mówić, że pokój i bezpieczeństwo jest możliwe do osiągnięcia środkami ludzkimi, a nie Bożymi. O czym nam też Biblia mówi, że ten, który polega na swoim koniu, ten, który polega na swoim wozie, to któż to jest? Czy on się może chlubić? Nie. Prawdziwym błogosławieństwem jest chlubić się w Panu. To jest błogosławieństwo. I bracia i siostry, w związku z tym, że to jest tak wielkie dostojeństwo, tak wielka chwała, jakimi mamy my być na przyjście Pańskie? Bo często może się zastanawiamy, na co my mamy zwrócić uwagę, albo inaczej, na co Duch Święty zwraca szczególną uwagę, kiedy mówimy o przyjściu Pańskim. I chcę tutaj zwrócić uwagę na trzy takie bardzo ważne sfery naszego życia. Trzy sfery. Zwróćcie uwagę, może otwórzcie swoje Biblię, to jest jeden werset. Pierwszy rozdział świętego Piotra i werset drugi. I tutaj czytamy. Według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Objawia się nam tutaj trójjedyny Bóg. Widzimy tutaj Boga Ojca, który postanowił według powziętego z góry Bożego postanowienia. Musiało być postanowienie Boże, że Ty dzisiaj tu jesteś, jako dziecko Boże. Gdyby tak Bóg nie postanowił, ale Bóg tak postanowił. Nikt nie może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa tak naprawdę, jeżeli go Bóg Ojciec nie pouczy i nie pociągnie. Jezus mówi, tak naprawdę nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest od Boga dane. Więc musimy zwrócić uwagę, że Bóg Ojciec postanowił, Syn Boży wykonał, bo czytamy o pokropieniu krwią Chrystusa, a więc zostaliśmy wybrani przez Boga i co? I pokropieni, albo ta krew Jezusa jest na Tobie, na mnie. A Duch Święty został Tobie dany do serca. I teraz pytanie. W czym Duch Święty ma upodobanie? Gdzie Duch Święty będzie Cię prowadził? Na jakie drogi Cię Duch Święty prowadzi? Słowo Boże mówi ku, posłuchajcie, posłuszeństwu. Duch Święty ma upodobanie w posłuszeństwie i zawsze będzie Cię prowadził jedną drogą, drogą posłuszeństwa. Ojciec postanowił, Syn zbawił, a Duch Święty prowadzi jaką drogą? Nie samowoli. Nie, bo ja tak myślę, albo ja tak uważam, albo mi się tak wydaje, albo Ty se, bracie, myśl tak, a ja sobie będę myślał tak. Nie, Duch Święty zawsze będzie prowadził jedną drogą, posłuszeństwa. w czym Bóg ma największe upodobanie. I Duch Święty, tutaj jest ta spójność, ta jedność, że skoro Bóg Ojciec ma upodobanie w posłuszeństwie, to czy Duch Święty może inną drogą nas prowadzić? Skoro Pan Jezus okazał posłuszeństwu Ojcu aż do śmierci krzyżowej, to co, nas Duch Święty poprowadzi inną drogą? Nie, to jest droga posłuszeństwa. I ona się będzie realizowała w naszym życiu w takich trzech sferach. Na przyjście Pana Jezusa Słowo Boże mówi, że lud Boży będzie postawiony bez nagany. Będzie czysty, będzie święty i będzie bez nagany. Pan Bóg tego dokona, ale my musimy współdziałać. I tu jest napisane w wersecie 14 tego pierwszego rozdziału. Właśnie pierwsza sfera, na którą musimy zwrócić uwagę, na przyjście Pańskie. To jaka to jest sfera? Duch Święty mówi nam tak, jako Boże dzieci, 14 werset, jako dzieci posłuszne, jest wyraźnie powiedziane, że Bóg chce, żeby dzieci Boże były posłuszne. Mówi, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Gdzie Duch Święty nas prowadzi? Na jaką drogę nas prowadza Duch Święty? Na drogę uświęcenia. Nie ma innej drogi, żeby się dostać do wieczności, żeby mieć udział w chwalebnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Twoja i moja dusza, mój duch i moje ciało musi być uświęcone. Nie jest to tak, że wszyscy, ale tylko ci, których duch, dusza i ciało będą uświęcone. I Duch Święty wyraźnie nam wskazuje, że nie kierujcie się już pożądliwościami. I na pierwszym miejscu Duch Święty mówi nam, że mamy zadbać o czystość naszych ciał. I bracia i siostry, to nie jest takie do końca oczywiste i takie do końca jasne, ono powinno być oczywiste, ale nie zawsze tak jest, że my rozumiemy, co to znaczy czystość ciała. Co to znaczy w Bożych oczach czystość naszego ciała? Co to znaczy mieć poszanowanie dla własnego ciała? Zwróćmy uwagę na to, że nasze ciała są mieszkaniem Boga. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg swojego ducha dał do naszych serc i On tylko dla siebie chce nas mieć. Chce nas mieć także w sferze naszego ciała. Człowiek Bogu służy także swoim ciałem. I to był zawsze problem ludu. Izraela chociażby to był duży problem. Nie zawsze Izrael był uświęcony w sposób należyty. I wiecie, przypomina mi się takie wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy to Balak, taki król Moabu, wynajął sobie takiego proroka Bilama, kiedy lud Izraela zbliżył się do ziemi moabskiej, i wynajął sobie takiego proroka Bilama, i ten Bilam miał przeklinać lud Izraela. Ale Pan Bóg zamienił przekleństwo w błogosławieństwo. Szczegółowego opisu tego nie znamy, ale wiemy, że bardzo źle skończyło się życie tego proroka, a to dlatego, że był to bardzo przebiegły i chciwy człowiek. Wiemy o nim, że dla zapłaty on zwiódł naród izraelski. Dla zapłaty to zrobił. On podpowiedział, co mają Moabici robić, aby zwieść naród Izraela. I być może takich cichych proroków, takich cichych, którzy dla zapłaty i opanowane mają serca chciwością, będą podpowiadać, co zrobić, żeby zbór zrobił się bardziej tolerancyjny, żeby się bardziej otworzył, żeby był bardziej, no żeby nie był taką konserwą przysłowiową. I wiecie, będą tacy prorocy dzisiaj, którzy będą mówili, nie trzeba tak twardo, nie trzeba tak ostro, nie trzeba tak bardzo być hermetycznym, trzeba się troszeczkę otworzyć, trzeba być bardziej tolerancyjnym. Kochani, Biblia mówi, że to są ludzie, których serca są opanowane chciwością. Dla zapłaty to robią. Opowiadają bajki, opowiadają różne historie tylko po to, żeby mieć zysk. I tak naprawdę nie dbają oni o duszę wiernych. Nie zależy im tak naprawdę na duszy wierzących. Im chodzi tylko o osobiste korzyści. Chodzi im tylko o ich osobiste wpływy. Chodzi im tylko o władzę, ale nie chodzi im o serca wierzących. I nie zawsze wierzący to rozumieją. Nie zawsze te owce są mądre, bo czasami trzeba powiedzieć, że są niemądre, nierozumne. Nie doceniają tego, że pasterz w zborze, że starszy w zborze, napominając, robi to dlatego, żeby tą duszę zachować. I żyjemy w bardzo trudnym czasie i taki Bileamów jest bardzo dużo. Oficjalnie błogosławią. Oficjalnie błogosławią i pięknie mówią, ale po cichu zwodzą. A robią to dla zapłaty. I bracia i siostry mówią, łaska Boża? Przecież ona jest ogromna. Łaska Boża wszystko ci zakryje. Łaska Boża jest ponad wszystko. W związku z tym niedojrzali chrześcijanie, albo nawet być może i bardziej dojrzali, myślą sobie, skoro łaska jest tak wielka, no to przecież Bóg mi wszystko przebaczy. To przecież Bóg mi wszystko daruje. To co się stanie? To co się stanie, jeśli zrobię to czy tamto? Łaska Boża jest tak wielka. I wiecie, jest napisane, że łaska Boża jest obracana w rozpustę. Przyjdą takie czasy, kiedy Boża łaska będzie obracana w rozpustę. Ludzie będą czynić rozpustę i nieczystość przed obliczem Pana, a będą się powoływać na łaskę Bożą. I właśnie ten Bilam strasznie zaszkodził Izraelowi. Żadne ludy, żadni wrogowie tak nie zaszkodzili, jak ci fałszywi prorocy. Przecież Izrael po drodze miał wielu wrogów, a Bilam okazał się jednym z największych. I w Nowym Testamencie aż 3 razy jest ostrzeżenie przed nauką Bilama, który dla zapłaty zwiódł Izraela. 3 razy. Jeżeli w Nowym Testamencie jest to tak wyraźnie podkreślone, że mamy się wystrzegać Bilama i tego, co on zrobił, to znaczy, że to jest bardzo ważne na przestrzeni całej Bożej historii. To wszystko, co się tyczy ludu Bożego. I co zrobił ten Bilam? My czytamy, że kiedy Izrael osiadł w Szitim, zaczął Boży lud, izraelski lud, zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. I to było za jego namową. Cichą namową. Chcesz zwieść? To się pomieszajcie. To się pomieszajcie ze sobą. I zapraszały one, te kobiety moabskie, zapraszały lud Boży na swoje rzeźne ofiary swoich bogów. Zapraszały i lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Balem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i zbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Balem Peorem. A oto przyszedł pewien młody, piękny mężczyzna i przyprowadził sobie piękną, być może piękną, ładną kobietę, ale ze świata. Ale ze świata. Moabitkę sobie przyprowadził. Przyprowadził do swoich braci Midianitkę. Na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, oni zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. A gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, stał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię, poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. I ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego to tak drastycznie? Czemu im odmówiono szczęścia? Mężczyzna zakochał się w młodej kobiecie, ale co z tego, że ona była ze świata? Przecież być może mogła się nawrócić. Dlaczego to było tak napiętnowane? Bóg wie dlaczego. Pan Bóg wie, jakie metody stosuje szatan, żeby osłabić i żeby zniszczyć zbór Boży. Wystarczy, jeżeli przymknie się oko na związki mieszane. Wystarczy, nic więcej. I okaże się, że za 10 lat to już nie będzie zbór Boży, ale będzie to zbór świecki. To będzie zwykły, powszechny, religijna jakaś tam grupa ludzi. Ale nie będzie już Ducha Bożego. I zobaczcie, a tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Tyle ludzi musiało zginąć, żeby ta plaga ustała. 24 tysiące. Zobaczcie, jakie były skutki tego grzechu. My często sobie nie wyobrażamy, nie bierzemy sobie tego do serca, jaki to może być straszny skutek, jeżeli stoleruje się związek wierzącego z niewierzącym. Owszem, należy przyprowadzić osobę do zboru. Jeżeli młody mężczyzna przyprowadza kobietę do zboru, niech on ją zostawi. Niech on ją odda albo niech jego odda pod opiekę braci starszych. Niech oni o niego się modlą, niech oni wszyscy się o niego troszczą. Niech on się nawróci, niech on przyjmie chrzest, a potem niech się żenią. Ale młodzi ludzie mówią, dlaczego nie pozwalacie nam żyć? Dlaczego nie pozwalacie nam? W tamtym zborze nam pozwalają, tam wszystko pozwalają, a wy tutaj jesteście tacy oporni, wy tu nic nie pozwalacie. Nie pozwalacie nam być szczęśliwymi. A jakie to są skutki? Wyobrażacie sobie, 24 tysiące ludzi zginęło. Czy Bóg jest niemiłosierny? Czy Bóg jest nielitościwy? Czy bracia może Pinehas i bracia starsi nie mieli miłości? Pytanie, kto tu nie miał miłości? Czy nie miał miłości Pinehas? Czy nie mieli miłości starsi? A może nie mieli miłości ci, którzy dali zgorszenie? Ja ciągle się zastanawiam, co to znaczy mieć gorliwą miłość do Boga. Kochani, gorliwa miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów, to nie jest ta, która pobłaża złu, ale to jest ta miłość, która jest budująca, to jest ta miłość, która nigdy, przenigdy nie będzie gorszyć. I śmiem twierdzić, że nie ci, którzy ostro występują przeciwko takim zjawiskom, nie mają miłości, ale ci, którzy dają powód do tego, żeby tak myśleć, to oni nie mają miłości. I dlatego, bracia i siostry, Pinehas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich, odwrócił Bożą zapalczywość, przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju. Z kim Pan Bóg zawiera przymierze pokoju? Z Eleazarem. A co zrobił Eleazar? Wziął włócznie i przebił oboje. To było jego stanowcze wystąpienie. Ja nie chcę powiedzieć, że pastor zboru ma brać włócznie i przebijać tych ludzi. Ale tutaj jest pokazana jakaś wielka nauka dla nas. Jeżeli my jako bracia, to nie tylko chodzi o pastora, tu chodzi o wszystkich braci i siostry, którzy mają współdziałać, razem stać na jednym stanowisku wierności wobec Boga, wierności wobec Jego przykazań i powiedzieć, drogie dziecko, tak nie wolno, robisz źle, nie postępuj tak, bo sprowadzisz grzech na cały nasz zbór. I Biblia mówi o tym, że tego rodzaju grzechy sprowadzają nieszczęście na cały zbór synów Bożych. Przykład Achana też jest tego przykładem, że zgrzeszył sam, a plaga i nieszczęście spadło na cały zbór. I dlatego też Pan Bóg mówi, będzie ono, to przymierze pokoju dla niego i dla jego potomków po nim, przymierzem wiecznym kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swojego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. Jaki był Eleazar? Gorliwy. Był gorliwy o sprawę pańską. I wiecie, Pan Bóg wielce nagradza tych mężów i te niewiasty, którzy o sprawy Boże są gorliwi. Niepobłażliwi. To był pierwszy przykład, że Duch Święty mówi nam, że na przyjście pańskie należy być uświęconym. Związek? Tak. Ale wierzącym z wierzącym, o czym też Księga Jozuego nam o tym wyraźnie mówi. Co się stanie, gdy będzie inaczej? 23 rozdział, mowa pożegnalna Jozuego, tutaj czytamy. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie. Życie, wasze życie, pilnujcie się w waszych duszach, bo tu chodzi o wasze życie i o życie waszego zboru i całego Kościoła. Pilnujcie się, bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was i będziecie zawierać z nimi małżeństwa, z tymi narodami i pomieszacie się wy z nimi, a one z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi. One tu będą i będą waszymi kolcami, moimi, w naszym zborze, w waszym zborze, w kościele, będą jak takie kolce i ciernie dla ludzi wierzących. I pułapką, i sidłem, i biczem na wasze boki, i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi,
którą Pan Bóg wasz dał wam. Bracia i siostry, w Księdze Sędziów jest odstraszający przykład, co się dzieje, kiedy przychodzą czasy, że każdy robi to, co mu się podoba. Być może nastają dzisiaj takie czasy, gdzie każdy chciałby robić to, co jemu się podoba, a nie to, co jest zapisane w Słowie Bożym. I w 19 rozdziale jest tutaj napiętnowany haniebny postępek Gibeonitów. Gibeonici to byli Beniamici, to było jedno z pokoleń Beniamina. I wiecie, taki jeden człowiek zajechał do tego miasta, do jednego z miast, taki kapłan ze swoim sługą, zajechał i on miał taką też nierządnicę, tu jest powiedziane, pochodził w ogóle ten człowiek Lewita z Betlejemu Judzkiego i jego nałożnica poróżniła się z nim, odeszła od niego do domu, do swojego ojca i on po tą nałożnicę pojechał, ten Lewita. Pojechał. Dlaczego miał nałożnicę, dlaczego się zdecydował na życie z nałożnicą, tego nie wiem. Lewita, kapłan, Boży mąż, decyduje się na związek z nałożnicą. Wydaje mu się, że może. Wydaje mu się, że kto mu zabroni? Wszystko wolno. Nawet Bożym kapłanom, nawet pastorom, nawet starszym zboru. Można, wszystko wolno. I on pojechał do domu tego ojca i po tą swoją nałożnicę, tam kilka dni pobyli i z tą nałożnicą ten Lewita i ze swoim sługą wracają już do Betlejemu. I po drodze mieli taki jeszcze, mogli dokonać wyboru, bo jego, czytamy, że kiedy już się dzień nachylił bardzo, rzekł parobek do swojego pana, pójdź, skręcimy do tego miasta Jebuzejczyków, do całkiem obcego miasta, nie Bożego ludu, tylko skręćmy w ogóle tam do Jebuzejczyków, to są poganie, tam przenocujmy u pogan. Ale ten Lewita mówi nie, to nie tak, mówi, skręćmy, nie będziemy do obcego miasta skręcać, nie, bo to są poganie, a tam nie ma synów Bożych. Pójdziemy tam, gdzie są wierzący, tam, gdzie są synowie Boży, tam pójdziemy. No i stwierdzili, że pójdą do Gibei i rzekł jeszcze do swego parobka, starajmy się dojechać do jednej z tych miejscowości i przenocujmy w Gibei lub w Ramie. I jechali dalej, a słońce zaszło, kiedy byli pod Gibeą, która należy do Beniaminitów. I weszli na rynek i tam zajął się nimi pewien człowiek, bo okazało się, że nie było nikogo, kto by ich przyjął do swojego domu. I taki starszy człowiek mówi, wejdźcie do mojego domu, pokój wam, troska o wasze braki, to moja sprawa, tylko na placu przez noc nie pozostawaj. Ciekawe. Boże miasto, Boży lud, a tutaj stary człowiek mówi, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpiecznie, tu się może krzywda stać. No jak może się krzywda człowiekowi stać tak, gdzie są wierzący? No co ci mogą zrobić ludzie wierzący z Bożego ludu? Boże przykazania znają, Boże prawa znają. I oni mieliby ci krzywdę zrobić? I sprowadził go do swojego domu, dał obrok jego osłom, a gdy umyli swoje nogi, jedli, pili, a gdy sobie trochę podochocili, oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, byli ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołotać do drzwi i wołać do sędziego gospodarza, wyprowadź tego męża, który wszedł do domu naszego, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. Czy może być coś gorszego? Czy mogą się takie rzeczy dziać? Żeby w Bożym ludzie były takie rzeczy? I wiecie, co się potem stało? Wszystkie plemiona izraelskie się razem zebrało i ponad 30 tysięcy ludzi z plemienia Beniamina zostało, wyginęło. Prawie całe pokolenie zostało starte. Doszło do wojny bratobójczej, do samozniszczenia. Zobaczcie, jak nierząd, rozpusta, jakie pociąga za sobą konsekwencje. I Słowo Boże mówi do nas, że jako dzieci posłuszne już więcej nie kierujcie się tymi pożądliwościami, tymi namiętnościami, tą rozpustą, którą byliście opanowani. Każdy z nas był opanowany tą rozpustą ciała, kiedy jeszcze był niewierzący. I przez całe Pismo Święte to się przewija i kiedy dochodzimy do pierwszego listu Koryntian, apostoł Paweł mówi, że ciało jest dla Pana, a Pan jest dla ciała. I mówi, że każdy grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Więc Duch Święty chce nam pokazać wyraźnie, że mamy mieć staranie i mamy mieć poszanowanie do naszego ciała. I wiecie co? W liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale jest powiedziane, że kto odrzuca uświęcenie, 4 rozdział mówi tak, 7 werset i 8. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka. To jest bardzo ważne, jak bardzo uświęcenie ciała, tu jest mowa o poszanowaniu ciała, jest ściśle związana z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu. I powiedziane, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. Bracia i siostry, kiedy my mówimy jeszcze o ciele, nie sposób ominąć takiego grzechu, jak jest obżarstwo i opilstwo. Niedawno wrócił brat z Ameryki, taki od nas, starszy człowiek. Oni tam jechali z takim entuzjazmem, bo syna pojechali odwiedzić, a wrócili, byli zdruzgotani. Mówi, wiesz, co tam się dzieje? Mówi, tam nie ma ludzi szczupłych. Tam wszyscy są tak obżarci, za przeproszeniem, że wszyscy są tak otyli, że wszędzie widzisz tłuszcz, wszędzie widzisz otyłość. Ludzie są tak konsumpcyjnie nastawieni do życia. Biorą życie tak, jak leci. Jak idziesz do sklepu, to mówisz same kosze pełne wypchane jedzeniem. I oni nic nie robią, tylko jedzą. I Słowo Boże nam mówi, Duch Święty też na to wskazuje, że obżarstwo i opilstwo jest grzechem. Kiedy człowiek jest nastawiony tylko na konsumpcję w swoim życiu. Je po to, żeby jeść. Pracuje po to, żeby jeść. I z czasem Bogiem, Słowo Boże mówi, staje się brzuch. A chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. A przez to stają się wrogami krzyża Chrystusowego. Bo oni mówią, co mi Jezus może dać? Co mi krzyż może dać? Najważniejsze, żeby brzuch był pełen. To są niegodziwi ludzie. Słowo Boże mówi, wrogowie krzyża Chrystusowego. Wystrzegajmy się takich postaw. Bracia i siostry, a więc sfera naszego ciała, ale Duch Święty mówi nam także o innej jeszcze sferze uświęcenia. Kiedy my mówimy o uświęceniu, list do Galacjan mówi nam tak. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Sfera uświęcenia to jest dotycząca się naszego ciała, ale też naszych myśli. Słowo Boże mówi nam, że nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Chciwość jest bałwochwalstwem. Może to być chciwość pieniądza, ale jest też chciwość próżnej chwały. I wiecie, ta chciwość jest bardzo niebezpieczna, bo ona prowadzi do zatargów, ona prowadzi do kłótni, ona prowadzi do zazdrości, a nawet do nienawiści. I Słowo Boże mówi, żebyśmy patrzyli na nasze serca, żebyśmy badali nasze serca, czy tam nie ma pragnienia próżnej chwały, jakichś próżnych ambicji. Apostoł Paweł był człowiekiem tak blisko Boga, a on zawsze się sprawdzał. I mówi, czy moje życie, czy moje motywy są zawsze właściwe przed Bogiem. Czy ja czasami nie jestem kierowany chęcią próżnej chwały? Czy ja nie jestem opanowany chciwością ambicji jakichś? I na to zwracał uwagę, bo tam, gdzie jest próżna chwała, tam z czasem przyjdzie rywalizacja. A tam, gdzie jest rywalizacja, tam jest zazdrość. A tam, gdzie jest zazdrość, tam jest złość. A tam, gdzie jest złość, tam jest nienawiść. I Duch Święty mówi, na to zwróć uwagę. W liście do Efezjan jest powiedziane, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Co ma na myśli Paweł Apostoł? Ano właśnie to. Wszelka gorycz serca, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. I na to Duch Święty zwraca uwagę. Sfera naszego ciała, ale sfera też naszych myśli. Co myślisz? Co myślisz? Co w swoim sercu masz? I to jest ważne. Przechodzimy dalej. I chcę zwrócić uwagę na następną sferę posłuszeństwa. Więc pierwsza sfera to jest sfera uświęcenia. Natomiast druga to jest napisana, a więc jest powiedziane za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Duch Święty prowadzi nas na drogę posłuszeństwa, a to posłuszeństwo się realizuje poprzez uświęcenie. I następnie, jeśli wzywacie jako ojca, a więc jest tu mowa dalej do dzieci bożych, do posłusznych dzieci bożych, że jeżeli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojcu wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony jeszcze przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Więc Duch Święty prowadzi nas na drogę uświęcenia, a także na drogę Bożej bojaźni. Boża bojaźń, drżenie przed Bogiem. I wiecie, z czym ono jest szczególnie związane? Z miłością Bożą. Czasami myślimy, że bać się Boga, to znaczy drżeć przed Bogiem w sposób jakiś taki strasznie paniczny. Bać się Boga, to znaczy drżeć przed Nim, ale to jest taki jakiś niezdrowy lęk. Ja myślę, że nie o taką bojaźń chodzi Bogu, ale chodzi o to, żebyśmy się bali Boga ze względu na to, co Bóg uczynił dla nas poprzez swojego Syna. I tu chodzi o to w tej bojaźni, żebyśmy zrozumieli i żebyśmy to w sercu przeżyli, jak drogo zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania. Że nie srebrem, nie złotem, ale Pan Bóg poświęcił dla twojego zbawienia i odkupienia swojego jednorodzonego Syna. I nie ma większej wartości dla Boga Ojca, jak rany, sińce i krew Jezusa Chrystusa. I dlatego mamy się Boga bać. Ponieważ nam darowano grzechy. Ponieważ nam przebaczono winy. Ponieważ Bóg usprawiedliwił nas. Że Jezus Chrystus jest ubłaganiem za nasze grzechy i On wszedł do świątyni Bożej w niebie nie z krwią cielców i wołów, ale z własną krwią świętą. I bracia i siostry, ta krew jest przed obliczem Boga. I kiedy my zgrzeszymy, to Jezus przed Ojcem mówi, to jest moje dziecko, wykupione za cenę moich ran i sińców. Bać się Boga, to znaczy mieć miłość do Boga. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Jeżeli tylko nie grzeszysz dlatego, że się boisz kary, to jest źle. Ale jeżeli nie grzeszysz dlatego, że kochasz Boga, to jest dobrze. Kiedy w liście do Filipian jest mowa w drugim rozdziale na temat ofiary Pana Jezusa i tam jest powiedziane, że On był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej i go wielce Bóg wielce go wywyższył. Zaraz niżej jest napisane, dlatego Paweł mówi, zbawienie swoje sprawujcie z bojaźnią i z drżeniem. Tam jest mowa o bojaźni, gdzie jest mowa o naszym odkupieniu. I wiecie, w objawieniu Jana czytamy w rozdziale 5, że kiedy zaśpiewali mieszkańcy nieba, zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi. I wiecie, co się potem dzieje w niebie? I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi. Błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. Ze względu na świętą krew Jezusa. To się wszystko dzieje. Dlatego żyjcie w bojaźni przez czas waszego pielgrzymowania. A więc przez cały czas naszego pielgrzymowania żyjmy w bojaźni ze względu na tą ofiarę zadośćuczynienia, tą ofiarę pojednania, którą Bóg dokonał, wykonał dla nas. Droga święta krew Jezusa, oby zawsze była na tobie. Będziesz niedostępny dla szatana, będziesz warownią nie do zdobycia wtedy, kiedy chodzisz w Bożej prawdzie, kiedy chodzisz w społeczności z Bogiem, a krew Jezusa cię cały czas okrywa, cały czas cię strzeże i ta krew Jezusa jest mocą Bożą dla ciebie. I trzecia sfera życia. Pierwsza to jest sfera uświęcenia. Druga sfera to jest sfera bojaźni Bożej. I trzecia sfera, 22 werset mówi tak. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie. Znowu Duch Święty mówi, co jest najważniejsze? Skoro waszą duszę uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, a więc Bożemu Słowu, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugi gorąco. Kochani, tu jest taka wielka prawda pokazana. Duch Święty nam mówi o czym? Że skoro Słowo Boże jest w tobie, to Słowo, które cię zrodziło, jeśli Duch Święty mieszka w twoim sercu, to umiłujcie czystym sercem, nieobłudnie, jedni drugi gorąco. I to jest ważne na przyjście Pana Jezusa, żeby była w nas miłość bratnia. W całym Piśmie Świętym Słowo Boże to akcentuje, że czego Bóg od ciebie wymaga? Żebyś wypełniał prawo i jest tam napisane, abyś okazywał miłość bratnią. I w liście do Tesaloniczan także w pierwszym rozdziale jest na to też, w czwartym rozdziale jest na to zwrócone uwagę. Najpierw na temat uświęcenia jest powiedziane, a potem, a o miłości braterskiej nie potrzeba do was pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Jako odrodzeni ze Słowa Bożego. Jeśli Słowo mieszka w tobie, to jest niemożliwe, żebyś, tak jak brat mówi, ciągle przypominał, jak żeś mnie kiedyś skrzywdził, jaką mi krzywdę wyrządziłeś. Nie. Jeśli jesteś odrodzony, jeśli Słowo żyje w tobie, to będziesz gorącym sercem miłował. I bracia i siostry, cóż jeszcze można powiedzieć na to przyjście Pana Jezusa? Może jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby nasze sumienia, o których też Biblia mówi, były wrażliwe, żeby nasze sumienia były czyste, żeby mogły te sumienia odrzucać wszystko to, co jest wątpliwe. Czasami w życiu jest tak, że ktoś mówi, no coś w Piśmie Świętym jednoznacznie o czymś nie pisze, ale w sercu czujesz wątpliwości. I dlatego dobrze jest posłuchać się swojego sumienia. Jeżeli sumienie daje ci wątpliwość, to lepiej czegoś nie robić, bo ono nie kłamie, ono się nie myli. Dobrze jest posłuchać swojego sumienia. I apostoł Paweł do tak wielkiej rangi podniósł sumienia, czystość sumienia, że mówi, to jest moją chlubą mieć czyste sumienie przed Bogiem. To jest moje czyste sumienie, to jest ważna rzecz, mieć czyste sumienie przed Bogiem. Bracia i siostry, chcę może jeszcze tylko na koniec zwrócić uwagę na jedną jeszcze sferę, która mi się teraz przypomniała. Jest to sfera naszych ust. To jest w granicy uświęcenia. Uświęcenie odnośnie naszego ciała, naszego myślenia, ale także jeszcze naszej mowy, o której chciałbym wrócić. Słowo Boże obmawiać, obmówienie, znaczy oczernić i zniesławić. Często my możemy sobie myśleć, że tak naprawdę to my nie kłamiemy, mówiąc o kimś coś tam. No jeżeli to jest prawda, ale to wszystko zależy, w jakim duchu człowiek ją to wypowiada. Ale najczęściej to jest tak, że obmowa nigdy nie jest prawdą. Obmowa nigdy nie jest prawdą. Obmawiać to znaczy oczernić. To znaczy zniesławić kogoś. To znaczy mówić źle o kimś. To znaczy obgadywać, obmalowywać, obsmarowywać, brać kogoś na języki. I wiecie, kochani, że nie jeden zbór, nijedna społeczność została doprowadzona do ruiny poprzez obmowę. Słowo Boże mówi, że zdradliwy język, przewrotna mowa jest wroga Bogu. Pan Bóg nie może patrzeć i ścierpieć, kiedy jest obmowa, kiedy jest plotka. I dlatego z całą stanowczością, bracia i siostry, starajmy się nasze usta mieć na wodzy. Prośmy Pana Jezusa o oczyszczenie także naszych ust. Bóg może tego dokonać. Ja jestem przekonany, jest to prosty sposób. Napełniajmy się Słowem Bożym. Niech to Słowo Boże będzie na naszych sercach, a wtedy w psalmach, w hymnach, w pieśniach duchownych będziemy zawsze tylko wdzięczni Bogu. Nie będziemy szukali tematów zastępczych, bo to nam jest niepotrzebne. Jeżeli Bóg wypełnić będzie twoje serce, zawsze będziesz pełen radości, wdzięczności i będziesz śpiewał, będziesz chwalił Boga, będziesz świadczył. Po co ci obmowa? Czy kogokolwiek obmowa uczyniła szczęśliwszym? Pozornie wydaje się, że tak. Coś tam sobie powiesz, coś tam z siebie wyrzucisz. Wydaje ci się, że jest lżej. Ale czy uczyniło cię to szczęśliwszym? Nigdy cię nie uczyni obmowa szczęśliwszym. W perspektywie czasu ona cię tylko rujnuje i zabija, a nie przynosi życia. Dlatego, bracia i siostry, zwróćmy też uwagę na to, kto chce być zadowolony z życia i oglądać dobre dni, niech się powstrzyma od złego, od swojej wargi, od mowy zdradliwej. Niech szuka pokoju. Niech ubiega się o ten pokój. A wtedy Boże błogosławieństwo będzie na nas. Bracia i siostry, to chyba byłoby wszystko dzisiaj. I ja życzyłbym sobie przede wszystkim, żeby to, co mówię, żeby to Pan Bóg i Duch Święty zamieszkało to w moim sercu, żeby to Duch Święty zapieczętował, to jest moją modlitwą. I żebyśmy wszyscy przyjęli Słowo Boże. Żebyśmy na przyjście Pana Jezusa, tak jak mówi Słowo Boże, Słowo Bożej obietnicy, byli czyści i byli bez nagany. I Słowo Boże nam mówi też w liście do Efezjan, tam gdzie jest mowa o małżeństwie, że Pan Bóg swój Kościół uświęca. W jaki sposób? Poprzez Słowo Boże. Aby ten Kościół postawić przed swoim obliczem i on to uczyni, on tego dokona. My czasami nam się wydaje, że w takim stanie widzimy, wszystko się wali, jakby to tak nic nie zapowiadało, że to będzie w tym kierunku. Ale Boży Kościół i Boża oblubienica, wszyscy, którzy chcą się Bogu podobać, którzy chcą uświęcenia w swoim życiu, będą wzrastać. I będą jeszcze bardziej się uświęcać. A ci, którzy chcą się kalać,